Halo Radio. Mówi wszystko.
Dzień dobry, Aleksandra Rutkowska. Kłaniam się nisko i zatrzymuję. Także dziś naszą uwagę na kontynencie afrykańskim. A dlaczego? A to dlatego, że zaraźliwy wariant COVID-19 zwiększa liczbę zgonów na tym kontynencie. Wariant Delta do 60% bardziej zaraźliwy niż warianty dotychczasowe rozprzestrzenia się na kolejne kraje kontynentu i napędza trzecią, najbardziej śmiercionośną dla Afrykanów falę. No bo wyobraźmy sobie, że w jednym tylko tygodniu w całej Afryce zarejestrowano ponad 250 tysięcy nowych przypadków, a to uczyniło go najgorszym tygodniem pandemii w historii i to było właśnie w miesiącu lipcu. A najgorsze dopiero przed nami, zaalarmowało WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia. W nadchodzących miesiącach ten wariant może spowodować setki tysięcy zgonów. To sytuacja nadzwyczajna, która może skończyć się tragedią, mówiono dalej. Dlatego zdecydowano się wysłać alert. Światowa Organizacja Zdrowia wysłała alert do medycznych zespołów szybkiego reagowania na całym świecie. A tych nie jest znowu tak dużo, bo tylko 30, w tym jeden polski. Medyczny zespół ratunkowy PCPM. On bez wahania zdecydował się na siódmą już misję. Misję do Ugandy. I od 15 lipca jest w Kampali. A z nami jest dziś w specjalnym odcinku, w specjalnym spotkaniu liderka tejże ugandyjskiej misji, dr Agnieszka Racka. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Aleksandro.
Bardzo dziękuję, że w tym natłoku zobowiązań, obowiązków i trudnej, zajmującej misji znalazłaś czas, żeby z nami chwilę zostać i porozmawiać. Ja bym się na moment cofnęła o te kilka dni, niemal tydzień wstecz. Jak wyglądało to przygotowanie do misji, kiedy usłyszeliście, że jest alert, jesteście potrzebni?
Przygotowanie do misji ma dość uporządkowaną procedurę, ponieważ w momencie, w którym Uganda zgłasza alert do WHO, WHO przekazuje go dalej do medycznych zespołów ratunkowych, których, tak jak wspomniałaś, jest na świecie 30 certyfikowanych przez WHO, w tym jeden nasz polski, to takich pozarządowych jest 7. I jesteśmy jednym z nich. Procedura wygląda tak, że dostajemy wiadomość odnośnie potrzeb i wymaganych bądź pożądanych specjalistów, którzy najbardziej mogą na miejscu pomóc. I spośród członków naszego zespołu wybieramy te osoby, które najbardziej odpowiadają profilowi potrzeb. Na tą misję pojechało i pojedzie w sumie około 15-16 osób. Teraz jest to 7 osób. Składamy się z dwóch lekarzy intensywnej terapii, znaczy dwóch lekarzy, którzy pracują w intensywnej terapii, bo ja osobiście jestem lekarzem medycyny ratunkowej. Natomiast jest jeszcze jedna lekarka, która jest internistką. Każdy z nas, są paramedycy, są specjaliści od prewencji zakażeń, jest pielęgniarka OIT-owa, czyli taka intensywna, taka pracująca na OIOM-ie. Dlaczego właśnie w ten sposób? Ponieważ naszym zadaniem w Ugandzie jest stworzenie oddziału intensywnej terapii w szpitalu w Entebbe. To jest regionalny szpital o wysokim stopniu referencyjności, do którego przywożeni są chorzy z rozległego regionu.
Natomiast to właśnie może powiedzmy tej pory od razu, co to znaczy ten szpital wysokiej referencyjności, tak żeby nasi słuchacze i słuchaczki wiedzieli, co to dokładnie jest.
Tak. Ugandyjski system zdrowia wygląda tak, że wszelkie jego placówki mają różne stopień referencyjności, czyli te z niskim są odpowiednikami naszych przychodni, naszych punktów są takie punkty z położną, gdzie po prostu kobiety, które nie chcą rodzić same w domu, przychodzą. I te centra zdrowia, im więcej i bardziej zaawansowaną pomoc mogą świadczyć pacjentom, tym wyższy mają stopień referencyjności. Najwyższym, 7 stopniem jest Narodowy Szpital w Kampali. Jest on jednocześnie szpitalem uniwersyteckim, czyli kształci nowych medyków i ich specjalizuje. Po czym jest stopień 6, czyli taki oprócz tego jedynego najwyższy. I tych szpitali jest 8 lub 9 w całym kraju. Jednym z nich jest szpital w Entebbe. Dlatego nazywa się regionalnym szpitalem referencyjnym, ponieważ z całego regionu do tego szpitala przywożeni są chorzy, którzy są w na tyle ciężkim stanie, że w szpitalach takich ościennych nie mogą przebywać. I wyobraźmy sobie, że w tym szpitalu nie ma odpowiednika naszego polskiego OIOM-u, nie ma intensywnej terapii. I to przyjechaliśmy pomóc im zrobić.
Od końca kwietnia, bo wtedy w Ugandzie ten wariant Delta się pojawił, liczba przypadków i ofiar prawie się potroiła, mówią te oficjalne dane. W wielu społecznościach panuje strach, ponieważ liczba osób, które straciły rodzinę, przyjaciół, gwałtownie wzrosła i według oficjalnych danych WHO aż 66% poważnych chorób poniżej 45 roku życia, czyli dotyczącego młodych ludzi, w Ugandzie właśnie, przypisuje się wariantowi Delta wirusa. To pokazuje, jak silny, jak trudnym doświadczeniem dla całej społeczności może być zderzenie się właśnie z tym szalenie zaraźliwym wariantem, a do tego w warunkach, które wy zastaliście, i na tym się chciałam skupić, bo to są te dane, o których słyszeliśmy jeszcze zanim misja się rozpoczęła. Jestem ciekawa, po pierwsze, jakie były założenia i wyobrażenia tego, co zastaniecie właśnie, a co faktycznie, jakie faktycznie szanse na leczenie ci pacjenci, o których dziś mówię, ci z poważnymi chorobami, tu i teraz mieliby możliwości.
Tu i teraz, bez stworzenia oddziału intensywnej terapii, możliwości chorych w stanie ciężkim są na tyle ograniczone, że naprawdę nie chciałabym użyć słowa znikome. Ponieważ ci chorzy, którzy my widzimy na oddziale, to jest taki jak, taka jakby... U nas się na to mówi zaostrzona interna. Polega to na tym, że to są chorzy, którzy byliby w oddziale chorób wewnętrznych, właściwie powinni leżeć na intensywnej terapii, natomiast jej nie ma. Wobec czego oni są w takim jakby wewnętrznym oddziale covidowym. Natomiast w związku z tym, że intensywna terapia jako taka w Afryce cały czas raszkuje i COVID bardzo rozpowszechnił ich rozumienie potrzeby intensywnej terapii, bo dawniej było tak, że jeżeli chory był bardzo chory, to po prostu umierał. Nie resuscytowano go, w sensie nie prowadzono reanimacji, bo nie było co z tym chorym dalej zrobić. Natomiast teraz oni widzą potrzebę leczenia respiratorem, widzą potrzebę leczenia nerkozastępczego, czyli prowadzenia dializ u chorych, bo zaczynają pomalutku uzmysławiać sobie, że młodzi ludzie nie muszą umierać. Ponieważ o ile wcześniejsze warianty choroby COVID-19, tak jak wspomniałaś, obejmowały ludzi starszych, z chorobami towarzyszącymi, i tak właściwie kierowały nasze myślenie na to, że my młodzi niekoniecznie mamy się czego bać, tak kolejne fale, które my też już widzieliśmy u siebie w kraju wiosną, one przebiegały z coraz to cięższym rozwojem choroby i coraz to młodszych ludzi widzieliśmy na oddziale i coraz to gorzej chorowali. I trudniej ich było z tego wyprowadzić. Mimo wszelkich wysiłków, jakie podejmowaliśmy, oni się nadal pogarszali. W sensie ich stan się pogarszył. I tu jest tak samo. Widzimy troszeczkę odpowiednik tego, co u nas było w marcu, kwietniu, gdzie U nas chorych nie było już gdzie kłaść, a tutaj nie ma ich gdzie przenosić wyżej, bo nie ma intensywnej terapii. Bo nikt tak do końca bez naszej pomocy nie będzie wiedział, jak ich leczyć. Liczba anestezjologów jest skrajnie niewielka. Natomiast co cieszy, to to, że oni zaczynają widzieć tego, oni w sensie medycy ugandyjscy i rząd ugandyjski, zaczynają widzieć tego potrzebę. Co jest fantastyczne, to to, że zgłosili alert do WHO, bo jak wiemy, w wielu, absolutnie wielu krajach afrykańskich jakby taka duma mimo braku rozwoju w kraju ciągle ciągnie się troszeczkę pokłosiem. Tak Uganda jest tak personalnie bardzo otwarta na zmiany i gdziekolwiek my jedziemy zapytać się, czego jeszcze potrzebują i czy ewentualnie chcieliby jakąś pomoc od zespołu ratunkowego i czy być może jesteśmy w stanie rozwinąć jakąś jeszcze inną gałąź medycyny, która jest im potrzebna. Wszędzie spotykamy się z otwartością i z tym, że wspaniale, przyjdźcie, wymieńmy się doświadczeniami.
Jak ta wymiana wygląda od pierwszych dni właśnie w szpitalu w Entebbe, gdzie jesteście?
Już tak przede wszystkim, jasne, przede wszystkim spotykamy się z tym, że leczenie wygląda inaczej niż w Polsce. Część jakby jest identyczna, choroby przebiegają bardzo podobnie, natomiast możliwości leczenia są znacznie okrojone. I dla niektórych z nas zetknięcie się z tym, jakby pierwsze zetknięcie się z tym, że kończyliśmy trudne studia, specjalizujemy się kilka lat, wiemy jak chorego leczyć, ale nie mamy czym, jest dla lekarza zdecydowanie trudnym momentem. Dla mnie takie zetknięcie było bardzo trudnym momentem. Teraz, po kilku już dniach, dostosowujemy to, co można zrobić, żeby choremu pomóc, z tym, co rzeczywiście jest na miejscu. Na przykład jest kilkoro chorych z zakrzepicą. Zakrzepica polega na tym, że w żyle, która jakby najczęściej zaczyna się w nogach, jest zakrzep, czyli stoi skrzep, który nie pozwala krwi płynąć z powrotem. Ta noga puchnie, boli, ale najgorzej jest, jeżeli ten skrzep popłynie dalej, bo popłynie najczęściej do płuc. A w momencie, w którym płynie do płuc, umiera kawałek płuca. Chory absolutnie pogarsza się w dniach i najczęściej umiera. Jak wiemy, COVID-19 predysponuje do tego, aby te zakrzepy się tworzyły. Dawniej nie obserwowaliśmy w ogóle u Afrykanów takiej tendencji do nadkrzepliwości. Oni bardzo rzadko stosowali leki, które my stosujemy, aby te skrzepy się nie tworzyły w innych chorobach i po prostu kompletnie nie mieli z tym problemu. Natomiast teraz jest to dla nich coś troszkę nowego, ponieważ ich chorzy zaczynają prezentować jakby objawy poboczne, powikłania z zakresu chorób, których oni nie znali. Więc fantastyczny jakby moment był na to, że pokazaliśmy im, że można do tego użyć USG. Można zobaczyć taki zakrzep, gdzie on jest, jak jest duży, umiejscowić go, być pewnym postępowania. Nie widzieć tylko większej obrzękniętej nogi u chorej lub chorego, i nie słuchać z rozłożonymi rękami coraz to więcej potwierdzających podejrzenie zakrzepicy objawów, tylko wziąć głowicę, zobaczyć, gdzie jest ten zakrzep i wdrożyć leczenie. I do tego ugandyjscy lekarze są bardzo zapaleni, co nas to niesamowicie cieszy, ponieważ w Polsce też przeszliśmy taką ogromną przemianę, i to przemianę mentalną, z nastawienia na to, że USG jest sprzętem drogim i należy, aby dotykał go tylko i wyłącznie specjalista radiologii. Absolutnie nie. Teraz nowoczesny rozwój medycyny Między innymi oczywiście, ale też polega na tym, że aparat USG stoi na stałe w oddziale intensywnej terapii i jest codziennie po kilkanaście razy wykorzystywany do wielu rzeczy w ocenie chorego. I Ugandyjczycy chcą u siebie zapoczątkować ten przełom, co jest niesamowicie istotne. Do tego jest im potrzebny też troszeczkę nasz autorytet. To, że przyjechał zespół ratunkowy, że w Europie tak się robi i że rzeczywiście można nad tym przejść. Więc benefity z tego, jak można było wiele rzeczy pokazać i wdrożyć przez szkolenie USG, są niesamowite. Zainteresowanie zespołu ugandyjskiego mnie osobiście bardzo cieszy, jak i naszych lekarzy, którzy ich tego uczą. I rzeczywiście zmiana postępowania z chorym na takie postępowanie, które daje mu szansę na przeżycie, jest dla nas fantastyczne.
I bardzo dobrze jest to słyszeć. I cały czas się zastanawiam, bo wspomniałaś o tym, że ten moment właśnie, który obserwujecie w Ugandzie, w Entebbe, trochę na myśl przywodzi to, co działo się w marcu, kwietniu w Europie, w Polsce. I zastanawiam się, jak jest zapotrzebowaniem na tlen, bo na całym kontynencie mówi się o tym, że 50% więcej tego tlenu jest potrzeba właśnie dziś niż w szczycie pierwszej fali zachorowań na COVID-19. Czy ten dostęp do tlenu pacjenci właśnie w szpitalu w Entebbe na przykład mają? Bo pamiętamy, że u nas te ograniczenia, trudności z jego transportem to był też moment, ale rzeczywiście odczuliśmy to w pewnym momencie. Jestem ciekawa, jak to przekłada się na kraj, w którym właśnie dziś pracujecie.
Pacjenci mają dostęp do tlenu, natomiast w znacznie ograniczonym zakresie. Części terapii, które u nas były z powodzeniem stosowane, nie można uruchomić z powodu tego, że zużywają zbyt dużo tlenu. To, co się rozpowszechniło podczas pandemii COVID, to taki rodzaj terapii, który nazywamy wysokoprzepływową. Tak w dużym skrócie. Polega to na tym, że na takich wąsach, które są zakładane do nosa, dużo grubszych, ale jakby swobodnie plastikowych, nikomu nie przeszkadzających, można dostarczyć choremu 4-5 razy więcej litrów tlenu niż na wszystkich innych jakby dotychczasowych zwykłych maskach. I obserwowaliśmy w listopadzie, grudniu, że chorzy bardzo ładnie na tej terapii się poprawiali. Dzień, drugi, trzeci, czwarty, kiedy oni nie musieli nabierać aż tyle oddechu, kiedy nie musieli aż tyle siły wkładać w oddech, aby wyciągnąć tego tlenu dla siebie jak najwięcej, ponieważ on był w tak ogromnym stężeniu podawany, znacznie poprawiła stan wielu chorych i wielu chorych też uciekło troszeczkę przed oddziałem intensywnej terapii dzięki temu. Po prostu udało się zatrzymać chorobę w tym momencie, w którym jeszcze ten rodzaj terapii był skuteczny. I fantastyczne to jest dla tych chorych, którzy na tym skorzystali. Szczególnie, że to już był pomalutku moment, w którym chorzy byli coraz młodsi. To już byli 40-50-letni mężczyźni bez specjalnych chorób towarzyszących. Tutaj niestety nie można tego uruchomić, ponieważ zużycie tlenu na tą terapię pozwalałoby bodajże uruchomić ją na 10 minut dla 4 pacjentów. I zużyłoby dobowe możliwości produkcji tlenu na cały szpital. Więc części fajnych rozwiązań, które sprawdziły się w Europie, niestety nie mamy przez tak teoretycznie błahą, a praktycznie bardzo ważną rzecz, jak niemożność dostarczenia odpowiedniej ilości tlenu do szpitala. Natomiast jakby troszeczkę rozwiązaniem na to, tak ze strony medycznej, jest no niestety pominięcie tego typu terapii, ale intubowanie chorych i prowadzenie ich w oddziale intensywnej terapii jest jakby na tym poziomie zapotrzebowania na tlen do zrealizowania. I tu widzimy naszą szansę, ponieważ skoro no nie można zastosować świetnych nowych metod, bo się nie da, bo nie ma tlenu, to przejdźmy do metod, które też są skuteczne. I tu jest dla nas ogromna nadzieja. W tym momencie znaczy organizujemy w szpitalu, który już jest postawiony, ale został zbudowany 40 lat temu i jest przemieniony na jednoimienny. Adaptujemy pomieszczenia, wprowadzamy sprzęt i mogę chyba powiedzieć, że stawiamy w ten sposób oddział intensywnej terapii. Nie będzie on do końca taki jak w Europie, bo nie mamy możliwości chociażby wykonywania takiego panelu badań diagnostycznych i laboratoryjnych, jakie mamy w Europie, ale też tutejsi lekarze, ale i cały personel medyczny ma taki spory zmysł kliniczny. Nie ma jeszcze takiej tendencji do obstawienia się milionem badań z krwi i dopiero podjęcia decyzji. Jest mnóstwo obserwacji chorego, mnóstwo takich klinicznych zależności, które personel ugandyjski wyłapuje. Więc myślę, że jeżeli będą odpowiednio przeszkoleni, a to zamierzamy dalej robić, poradzą sobie. I naprawdę szansa na to, że będzie działał i to będzie działał prawidłowo oddział intensywnej terapii jest ogromna, wobec czego nas to strasznie zapala do pracy.
Z jednej strony to są szkolenia, to są konkretne rozwiązania, którymi dzielicie się z personelem ugandyjskim, ale z drugiej strony jest to taka codzienna praca przy pacjencie i na tym chciałam się na moment jeszcze zatrzymać, jak ta współpraca już stricte z pacjentem z twojej perspektywy wygląda.
Rewelacyjnie. Ja jestem bardzo zadowolona z tego, jak personel ugandyjski jest otwarty. Oni podczas obchodów i takiej pracy stricte przy łóżku chorego pytają nas o propozycje zmian leczenia. Mnóstwo z tych propozycji jest wykonywanych i to jest najważniejsze, ponieważ w krajach afrykańskich wielokrotnie można się spotkać z tym, że o propozycje zostaniemy zapytani, zespół pokiwa głowami, po czym zrobi po swojemu. Natomiast tutaj my widzimy na dzień następny, że zmiany, które sugerowaliśmy, zostały prowadzone w 100%, więc nikt w nie nawet nie wątpił.
Czyli taka duża sprawczość.
Ogromna sprawczość i ogromne zaufanie. Też myślę, że budowanie tego zaufania i to, że ono już jest po kilku dniach, jest raz, że zasługą kompetencji, tego, że pokazujemy im, że wiemy, co robimy, że na co dzień też pracujemy z pacjentem, że nie jesteśmy ludźmi, którzy zdobyli profesurę, napisali kilka doktoratów, a w rzeczywistości tak już o chorym zapomnieli. W żadnym wypadku to, że każdy z nas ma codzienne doświadczenie z pracy z chorym. Każdy z nas spotkał się z tym, że tlenu było mniej, że nawet w Polsce chorych nie było gdzie kłaść, że trzeba było odmawiać przyjęcia chorego, gdzie serce się krajało, ale więcej nie zmieszczę, gdzie my też dzwoniliśmy po szpitalach oddalonych o 100 km od naszego miasta i wiedzieliśmy, że uzyskamy odpowiedź nie, a mimo tego, że był środek nocy, to pytaliśmy doktorze, czy ma doktor miejsce, bo mam naprawdę ciężkiego chorego. I oni z tym samym się spotykają. Nie jesteśmy dla nich takimi odrealnionymi ludźmi, którzy przyjechali z idealnego świata i to bardzo nam pomaga znaleźć wspólny język. Wobec tego praca przy pacjencie, myślę, że głównie stąd, że mieliśmy bardzo podobne problemy w trakcie fali, mimo dużo większego PKB Polski a Ugandy, że znamy te kłopoty, że każdemu z nas zdarzyło się to i to, że my już się z tym zetknęliśmy i potrafimy to u chorych leczyć, nie oznacza, że jesteśmy w jakikolwiek sposób lepsi. Po prostu u nas to się przytrafiło kilka miesięcy temu. Spójrzcie, w ten i w ten sposób sobie poradziliśmy. Jeżeli chcecie, weźcie nasz sposób. Jeżeli nie, bo w tych warunkach, jakie mamy, on się nie sprawdzi, to nam o tym mówcie. I wypracowanie decyzji, takie międzyzespołowe, czyli jakby wciągnięcie nas do zespołu terapeutycznego, czyli do grupy ludzi, którzy leczą pacjenta, jest niesamowicie cennym doświadczeniem. Dla nas takie bardzo budujące, nawet pytania od nich, czasami teoretycznie błahe, a czasami niesamowicie intuicyjne i takie mówiące, kurczę, ja na to nie wpadłam, są niesamowite, pokazują ogromnej otwartości i tego, że chcą czerpać z naszych doświadczeń, z naszej wiedzy, a my po troszku też zawsze czerpiemy z ich.
I jak długo potrwa misja medycznego zespołu ratunkowego?
W sumie w ciągłości potrwa 4 tygodnie. Zakończyliśmy pierwszy tydzień i bardzo owocnie go zakończyliśmy. Pierwsza tura, czyli jakby pierwszy skład medyków zostaje jeszcze przez tydzień, po czym przyjeżdża nowa ekipa z kraju, która jakby medycznie odpowiada tym samym zapotrzebowaniom, czyli lekarz pracujący w intensywnej terapii, ratownicy, specjaliści od prewencji zakażeń, pielęgniarka anestezjologiczna. Będziemy zadania zapoczątkowane przez pierwszą turę prowadzić przez całe 4 tygodnie. I oprócz tego, że mamy zamiar postawić działający oddział intensywnej terapii w naprawdę, jak na ugandyjskie warunki, wysokiej klasy szpitalu, to jeszcze staramy się im pomóc w rozwoju medycyny ratunkowej w kraju, ponieważ to u nich też strasznie raczkuje, a jest grupa zapalonych osób, które chciałyby to rozwinąć.
Ta misja rzeczywiście rozrasta się naturalnie i zastanawiam się, czy z twojej perspektywy ona mogłaby trwać jeszcze dłużej. Zresztą takich krajów jak Uganda, to tylko zaznaczymy naszym słuchaczom i słuchaczkom, jest znacznie więcej, bo na pomoc międzynarodowych zespołów, takich jak Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM, czekają szpitale w Zambii, w Botswanie, w Namibii czy w Tunezji. Ale do tego są potrzebne środki, ażeby wydłużać takie misje i ażeby rozszerzać je o kolejne kraje, bo no właśnie, co można zrobić w miesiąc, to znaczy ile jesteście w stanie jako zespół osiągnąć, żeby no w tej skali, w jakiej możecie, na ile pozwala wam misja, móc przygotować szpitale do skuteczniejszego mierzenia się z tym zaraźliwym wariantem.
Co możemy zrobić, to dać im podstawy. Natomiast chcielibyśmy być też w czasie, w którym to już będzie działało. Mówię tutaj o oddziale intensywnej terapii, który poza rozwojem medycyny ratunkowej, systemu ratownictwa medycznego jest też taką moją perełką. Mam nadzieję i jakby bardzo chciałabym już do Ugandy wrócić. Chociaż jestem tydzień. Ponieważ widzę, jak to się rozkręca, widzę, jak personel chce się uczyć. Czuję i wierzę, że do momentu wyjazdu oddział intensywnej terapii stanie i będzie działał, i będzie przyjmował i leczył pacjentów. Natomiast ogromną chęcią jest powrót po jakimś czasie i kolejna pomoc im w tym, aby doglądać, jak to działa, co jeszcze można dla nich zrobić i aby jakby nasza pomoc i merytoryczna, i wymiana doświadczeń była stała. To by było niesamowite. Natomiast w rozwoju systemu ratownictwa medycznego. To jest też troszeczkę taka moja blisko sercu dziedzina, ponieważ sama jestem lekarzem medycyny ratunkowej. To można zrobić ogrom rzeczy. Ogrom. Widzieliśmy dyspozytornię medyczną, czyli to miejsce, do którego dzwoni się po karetkę i wysyłana jest karetka do pacjenta. Widzieliśmy szpital tymczasowy, także zorganizowany na stadionie. I kontaktowaliśmy się z jakby ludźmi z Ministerstwa Zdrowia Ugandy, którzy mówili nam o tym, co w systemie działa, a co nie. Fantastyczni ludzie z zapałem do rozwoju swojego kraju, z ogromną wiedzą, z takim doświadczeniem i zmysłem klinicznym, co bardzo jest cenione zawsze przez lekarza u innego lekarza. Więc fantastyczni ludzie do współpracy, świadomi potrzeb, zaczynający tworzyć procedury. Jest taki ogrom rzeczy do zrobienia, że z powodzeniem misja mogłaby trwać 3 miesiące i myślę, że wyjeżdżałabym naprawdę zadowolona.
A żeby taką misję rozszerzać i wydłużać, drodzy słuchacze i słuchaczki, można się zaangażować. Można się zaangażować wchodząc na stronę pcpm.org.pl/ratownicy, a żeby móc cegiełkę swoją własną do tej misji dołożyć niejako pośrednio częścią tej misji być. Myślę, że mogę tak powiedzieć.
Swobodnie możesz tak powiedzieć.
I chciałam się zatrzymać jeszcze przez moment, bo na kwestii szczepień, gdyż w Ugandzie mieszka prawie 45 milionów ludzi, a tych szczepień, których dokonano, jest około 1 000 000. Doktor Wilk relacjonował właśnie ze szpitala w Entebbe, że nawet nie wszyscy lekarze są w pełni zaszczepieni i widać, jak bardzo te szczepionki są potrzebne, żeby właśnie zabezpieczyć personel służby zdrowia. I zastanawiam się, czy jak patrzysz na tę pracę dziś, waszą współpracę tak naprawdę, czy personel medyczny jest w pełni zabezpieczone, żeby właśnie móc tę pomoc skutecznie nieść?
Odnośnie szczepień, to tak jak wspomniałaś, wielu z lekarzy i pielęgniarek i personelu nie jest zaszczepionych 2 dawkami. To, o czym rozmawialiśmy z reprezentantami Światowej Organizacji Zdrowia w Ugandzie, to, że szczepionek jest mnóstwo za mało. Wyszczepionych jest około 1 000 000 w 40-milionowym kraju, tak jak wspomniałaś. I ten 1 000 000 nie jest jeszcze wyszczepiony 2 dawkami. Co to znaczy? Że tak naprawdę ci ludzie dalej są zagrożeni wirusem, dalej w zupełności mogą być zakażeni. I mimo to pracują wśród chorych, co po pierwsze mówi o ogromnym zaangażowaniu, a po drugie o tym, że są kraje, które ciągle na szczepionkę czekają. Oni ciągle w momencie, w którym mają dostawę, to w namiocie przed szpitalem szczepią dość masowo, co i u nas w kraju jest dość powszechne. Natomiast tak, jeszcze nie dla całego personelu medycznego jest tyle szczepionek, aby te osoby były w zupełności wyszczepione. Natomiast co do środków ochrony osobistej, czyli kombinezonów, masek, one całe szczęście są widoczne. Nie widzimy osób, które wchodzą do strefy niezabezpieczone. Nie wiem, jakie są zapasy tych środków do końca, natomiast póki co nie widzę takich sytuacji, że ktoś wchodzi na oddział, gdzie leżą zakaźnie chorzy, nieodpowiednio ubrany. Oni bardzo się starają przestrzegać zasad. Nie ma odstępstw od tego, że a może sobie nie ubiorę maski, a może cokolwiek. Jakby nie ma własnych wymysłów. oni też są nauczeni poprzednimi epidemiami. Oni są po epidemii eboli, gdzie absolutnie no, nikt nie narazi się na zakażenie wirusem. I chociaż tutaj jakby pandemia COVID sprawia, że nie u każdego choroba przebiega aż tak ciężko jak ebola, to oni mimo wszystko mają to gdzieś z tyłu głowy i nikt, absolutnie nikt z personelu medycznego nie wejdzie niezabezpieczony do pracy z pacjentem.
Wyobraźmy sobie taką sytuację idealną, to znaczy, że możemy zebrać duże środki finansowe, mamy duże możliwości, żeby istotnie wpłynąć na sytuację służby zdrowia w Ugandzie. To te problemy, z którymi trzeba sobie poradzić, to znaczy z jednej strony właśnie wydłużenie takich misji jak wasza, zakup tego tlenu, żeby te pomijane możliwości leczenia były dokonywane. Co tu jeszcze można umieścić?
Przede wszystkim zakup sprzętu i zakup leków. Ponieważ serce się kraje w momencie, w którym kogoś można, tak jak ze wspomnianej zakrzepicy, wyleczyć, a nie ma czegoś takiego jak heparyna, czyli substancja rozpuszczająca zakrzep, która w Polsce jeździ w karetkach, która na każdym SOR-ze jest obecna i nikt chyba nie słyszał o tym, żeby nie było heparyny. Tak tutaj ta niefrakcjonowana, czyli ten rodzaj, który byłby potrzebny u chorej, której w każdej chwili ten zakrzep może się oderwać, polecieć do płuc, jest niedostępna. Myśmy kilka dni załatwiali ją przez Ministerstwo Zdrowia Ugandy. Kilka dni. I to tylko dlatego, że podczas odprawy rozmawiając z wysłannikiem Ministerstwa Zdrowia Ugandy do szpitala w Entebbe, z którym współpracujemy, tworząc ten oddział intensywnej terapii, opowiadałam w dość luźnej rozmowie o tym, jacy są chorzy na oddziale, co nam się podoba, co nam się nie podoba, więc powiedziałam, że jakby cudownie, że mamy możliwości diagnostyczne, wspaniale, że wasz zespół chce się uczyć, troszkę szkoda, że nie ma heparyny. Wobec czego udało się ją załatwić, ale po kilku dniach, więc taka jest różnica w dostępie do leków i to niedrogich leków. Leków, które są proste w przechowaniu, które u nas są na wyciągnięcie ręki, a tutaj trzeba czekać na nie kilka dni. I część z tych leków chory musi kupić sam. Nie wszystkie rodzina jest w stanie zapewnić w sensie finansowym. Wielu naprawdę prostych, konkretnie działających leków nie ma. Nie ma leków przeciwarytmicznych, czyli tych takich, które jeżeli serce bije nierówno, bądź za szybko i samo się napędza, bądź zupełnie nie tak jak trzeba, można wyleczyć to w kilkanaście minut, nie ma. Po prostu nie ma i nie będzie, bo nie ma skąd załatwić. A wbrew pozorom nie są drogie. I serce się kraje patrząc, że no dobrze, to pomóżmy choremu na okrętkę, pomódlmy się i może się powiedzie, zobaczymy. Bo czasami tylko to można zrobić. Więc zakup leków i przywóz ich tutaj, takich naprawdę dla polskiego oddziału intensywnej terapii i polskiego SOR-u zupełnie podstawowych. Nie ma szans, żeby tych leków nie było na półce rozpoczynając dyżur. To przywóz takich leków mógłby zrobić zero-jedynkową różnicę. Naprawdę od 0 do 100% u chorych, którzy tutaj są leczeni. A druga rzecz oprócz leków to sprzęt. To, że u nas każdy chory ma swój monitor, to znaczy widzimy jego EKG cały czas, widzimy jego saturację, czyli wysycenie krwi tlenem. Widzimy, jak szybko bije jego serce i widzimy, jakie ma ciśnienie i ile razy ono oddycha na minutę, nam to mówi bardzo dużo. pielęgniarka anestezjologiczna, ratownik, lekarz po jednym spojrzeniu na monitor ma tyle danych o stanie pacjenta, że wie, czy w tym momencie należy czynić jakieś interwencje i intensyfikować leczenie, czy można spokojnie skręcić trochę tlenu, czy nie daj Boże odwrotnie. Natomiast tam na cały oddział blisko 30-łóżkowy i to taki high dependency unit, czyli chorych, którzy są silnie zależni od tlenu, tak w dowolnym tłumaczeniu, monitor jest jeden. Jest jeden i jeździ się z nim od pacjenta do pacjenta, mierzy się ciśnienie kilka razy dziennie, ale autentycznie tym jednym monitorem. I niestety nie ma tak, że widzimy chociaż pulsoksymetrię, czyli to, ile jest tlenu we krwi pacjenta. A pulsoksymetr to proste urządzenie, które wielu z nas podczas tej pandemii poznało. Jest to autentycznie taki klipsik na palec, który nie boli, nie jest ciężki, nie wymaga od chorego niczego, po prostu się z tym leży. A nam mówi konkretną, jasną, prostą wiadomość w procentach i to taką, do której możemy się odnieść. Dlatego takie braki sprzętowe w tak prostym nawet sprzęcie są czymś, co byłoby cudownie, gdyby można było rozwiązać.
Myślę, że to jest dla nas duża lekcja też świadomości tego, co jako pacjenci w Polsce i pacjentki w Polsce mamy. A doktor Agnieszka Racka, która reprezentuje Medyczny Zespół Ratunkowy BCP, reprezentuje właśnie zespół, który od marca 2020 roku wspiera personel medyczny w różnych krajach świata, przekazując zgromadzoną wiedzę i doświadczenie w opiece nad pacjentami, organizacją szpitali w czasie pandemii. A co za tymi hasłami się kryje, to dziś mieliśmy szansę usłyszeć te misje, w których uczestniczył zespół, do Włochy, Kirgistan, Tadżykistan, Etiopia, Madagaskar, Liban, a teraz Uganda. Misja trwać będzie w lipcu i sierpniu, a to, co dzieje się na niej prosto z misji, prosto ze szpitala w Entebbe, doktor Agnieszka Racka nam opowiedziała, za co przepięknie pani doktor, tobie Agnieszko, dziękuję.
Bardzo dziękuję, dziękuję Państwu.
I przypomnę tylko każdemu, kto chciałby być częścią takiej misji pośredniej, wystarczy wejść na pcpm.org/ratownicy i dołączyć się do tej ugandyjskiej i nie tylko ugandyjskiej misji. Dobrego dnia, piękne dzięki.
Wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko. www.halo.radio/SOS. Dziękujemy.